Z nami już autorka bloga Koci Behawioryzm, znawczyni kotów, technik weterynarii, autorka książek. Dobry wieczór, pani Małgorzata Biegańska-Henryk.
Dobry wieczór.
Zapowiadając dzisiaj, co w kocie piszczy, mówiłam, że dziś skupimy się na kocim wnętrzu. I tak pomyślałam sobie, że to właściwie mogło słuchaczom sugerować, że o bogatym życiu duchowym kotów będziemy rozmawiać, a tematem są jelita. No i nie ukrywam, że zrobiłam to trochę specjalnie, bo chyba mnie pani też sama zrozumie, że no... Mówiąc jelita, no to nie brzmi zbyt zachęcająco, a przecież to jest problem, który dotyka także nas ludzi, prawda?
Zdecydowanie tak. Zapowiedź pod tytułem będziemy rozmawiać o kocim wnętrzu brzmi zdecydowanie lepiej. Bardzo to tak daje szerokie pole właśnie do tego, o czym możemy rozmawiać, ale faktycznie temat, który na dzisiaj zaproponowałam tutaj do audycji, to są właśnie kocie problemy z brzuszkiem. Bo nam się bardzo często wydaje, że koty to są takie zwierzaki, które głównie, no, chcą, wymagają od nas takiej opieki w postaci przytulania, głaskania, jakiejś zabawy, a mało kto zdaje sobie rzeczywiście sprawę z tego, że kocie jelita, kocie przewód pokarmowy jest ogromnie delikatny. Z jego codziennym funkcjonowaniem wiąże się bardzo wiele różnych komplikacji i naprawdę kot, który nigdy nie miał żadnych problemów jelitowych i całe swoje życie przeszedł, że tak powiem, obronną łapką w tym zakresie, to jest kot, którego ze świecą szukać. Zwłaszcza współcześnie, gdzie ja mam wrażenie, no, pracując z kotami, żyjąc z kotami już ponad 20 lat, że te problemy związane z przewodem pokarmowym się nasilają i są coraz trudniejsze i w diagnozowaniu, i w zwalczaniu.
Myśmy już chyba też o tym rozmawiały, pani ten wątek poruszała, że tak stereotypowo patrzymy na zwierzęta, że one mogą wszystko zjeść i nic im nie zaszkodzi, a zwłaszcza nadpsute rzeczy.
To jest jedna rzecz. Niestety sporo ludzi traktuje swoich pupili, no przepraszam, że to powiem, ale jak taki chodzący śmietnik, tak? Nie mam co zrobić z jakimś tam kawałkiem, nie wiem, wędliny czy sera. Ja już tego nie chcę, leży w lodówce. Trochę zzieleniało, ale w sumie nie tak jakoś mocno, a to dam psu czy kotu, przecież nic mu nie będzie. Część osób też uważa, że zwierzę nie zje zepsutego pokarmu, bo przecież wie, że jest zepsute. Nieprawda, bardzo często wygrywa łakomstwo albo po prostu głód, który powoduje, że zwierzęta jedzą rzeczy, które kompletnie się dla nich nie nadają, więc też warto mieć to gdzieś z tyłu głowy. No a poza tym to, o czym też rozmawiałyśmy już w audycji, bo poruszałyśmy temat i alergii pokarmowych, i nietolerancji pokarmowych. Brzuszki tych naszych zwierzaków współczesnych są naprawdę bardzo delikatne i z jednej strony mam wrażenie, że rzeczywiście ten problem się nasilił w ostatnich latach, ale z drugiej strony też rośnie świadomość opiekunów. Koty są coraz lepiej doglądane, coraz bardziej uważnie na nie patrzymy i dzięki temu możemy więcej rzeczy zaobserwować, a przypominam, że niestety te paskudy, małe czterołapę, ukrywają przed nami objawy chorób, no ale no, powiedzmy sobie szczerze, biegunka jest czymś, co ciężko ukryć, zwłaszcza w czterech ścianach.
Ja niedawno uczestniczyłam w takiej rozmowie dotyczącej zbiórki karmy na bezdomniaki. Chodzi oczywiście o schronisko, to o to, że teraz jest zima i wiele instytucji, szkół zbiera taką karmę. I proszę sobie wyobrazić, że usłyszałam taki argument, że nieważne jaka, ale musi być więcej, żebyśmy pokazali, jacy jesteśmy dobrzy i jak, no, że potrafimy tak dużo tej karmy zebrać. I wciąż wiele osób chyba ma problem ze zrozumieniem tego, że to, że nie wiem, jest kot czy pies aktualnie w takiej sytuacji, że nie ma domu, to nie znaczy, że można pakować w niego najgorszą taką fast foodową, marketową karmę.
Tak, to rzeczywiście jest problem, ponieważ ludziom się wydaje, że sam fakt tego, że coś przekazują, ta dobroć ich serca wynikająca z przekazania daru, to już jest tak silny argument, że nie ma znaczenia, jakiej jakości jest ten dar. Tymczasem ja przypominam, że czy w schroniskach, czy w fundacjach, czy w przytuliskach bardzo duża grupa zwierząt, to są zwierzęta po przejściach, to są zwierzęta z problemami zdrowotnymi, to są zwierzęta bardzo często właśnie z chorymi jelitami. To są zwierzęta, które potrzebują dobrej, jakościowo wysokostrawnej karmy, łatwo przyswajalnej i przede wszystkim odpowiedniej dla nich z punktu widzenia gatunkowego. I tak samo jest w sytuacji, kiedy ktoś na przykład dokarmia koty, zwłaszcza zimą, no bo to głównie jeśli chodzi o dokarmianie zwierząt mięsożernych, no to mówimy o kotach, to też naprawdę nie jest rozwiązaniem, żeby nasypać im tam jakieś dziadostwo, które kompletnie nie jest zgodne z ich potrzebami, bo taki kot, który się naje czegoś takiego, bo zje to po prostu z głodu, potem na przykład będzie cierpiał z powodu właśnie dolegliwości w przewodzie pokarmowym i kto mu udzieli pomocy, jeżeli ten kot będzie się gdzieś chował, daj Bóg, jak będzie miał piwniczne okienko, w którym może się schować, ale co, będzie gdzieś siedział pod krzakiem i cierpiał z powodu choroby? No przecież to jest niepoważne. A ludzie, do ludzi to nie trafia, bo przecież oni są tacy dobrzy i przekazali dar. Fajnie, przekaż dar, ale zadbaj również o jego jakość.
No to co powoduje, czy to jest możliwe do takiej, nie wiem, postawienia w tej chwili przez panią takiej diagnozy ogólnej, że co wpływa na to, że te jelita potem u kotów źle funkcjonują? Jakie rodzaje karmy czy mięsa?
Na pewno właśnie źle dobrana dieta, czyli dieta, która jest wysoko przetworzona, dieta, która odwadnia organizm, czyli mamy tutaj na myśli każdą dietę suchą, dieta, która zawiera duże ilości pochodnych roślinnych, czy to zbóż, czy roślin strączkowych, soi, ale też dieta bogata w mleko, w przetwory mleczne, tego typu rzeczy. To wszystko będzie nam jelita podrażniało. W momencie, kiedy zwierzę jest na takim żywieniu długotrwale, no to stan tych jelit będzie się pogarszał z czasem. Tak samo właśnie źle bilansowane żywienie, tak zwane domowe, czyli ludzie, którym się wydaje, że oni mogą ugotować posiłki dla swojego kota, nie mając o tym kompletnie pojęcia, ponieważ faktycznie my możemy w warunkach domowych przygotowywać karmę dla naszych zwierząt, ale to jest czynność, która wymaga bardzo dużej wiedzy i bardzo świadomego podejścia. Poza tym niestety, no dużym problemem wśród kotów są różnego rodzaju nadkażenia bakteryjne, które w momencie, kiedy nie są prawidłowo leczone, to też powodują, że w tych jelitach są zaburzenia flory bakteryjnej. Flora bakteryjna w jelitach u kota jest bardzo specyficzna i łatwo ją zniszczyć, a wcale nie łatwo odbudować. Kolejna rzecz to są indywidualne predyspozycje poszczególnych zwierząt do różnego rodzaju przewlekłych stanów zapalnych, które po prostu w tych jelitach się utrzymują. Dla mnie to jest przerażające, kiedy ja się dowiaduję, że na przykład kot przez wiele dni regularnie albo wymiotuje, albo właśnie ma nieprawidłową jakość kału, no i jest takie podejście na zasadzie, a poczekajmy, może mu przejdzie. Gdyby nam dziecko przez 3 dni z rzędu miało ostrą biegunkę, to przecież nikt by nie czekał, prawda? Kot jest małym zwierzęciem, on waży raptem kilka kilogramów i tutaj bardzo szybko może dojść do poważnych uszkodzeń. A uszkodzone jelita u kota naprawdę regeneruje się miesiącami i tutaj przykładem jest mój Gacek, z którym przez ostatnie pół roku dzień w dzień walczyliśmy z przewlekłym stanem zapalnym jelit, który wynikał z błędów żywieniowych, do których doszło w jego poprzednim domu. I po 6 miesiącach walki dopiero dosłownie we wtorek dostaliśmy diagnozę, że te jelita są w porządku. 6 miesięcy nas to kosztowało i mnie i jego codziennego ścierania się z tym problemem, ale no na ten moment możemy uznać, że wygraliśmy.
A gdyby tak przejść teraz do konkretów, gdyby pani mogła wskazać wśród naszych produktów, czego absolutnie nie można kotu dawać?
Absolutnie nie dajemy kotu mleka. Pod żadnym pozorem i w żadnej formie, ani mleka, ani jogurtów, ani serków, ani jakichś deserów mlecznych. Absolutnie pod żadnym pozorem tego nie robimy. To są silne alergeny, to są produkty, których kot nie jest w stanie prawidłowo strawić, nie ma do tego odpowiednich enzymów. Dodatkowo podając to, nie tylko obciążamy mu przewód pokarmowy, ale też nerki, więc absolutnie takich rzeczy nie dajemy. I drugą rzeczą, której też absolutnie nie dajemy, to są produkty solone, silnie wędzone, na przykład wędzone ryby, tak, które nie dość, że są wędzone, to jeszcze są bardzo słone. Też nie dzielimy się z kotem takimi rzeczami, nie dajemy mu przyprawionych wędlin, nie dajemy mu jakichś kiełbas, parówek i innych tego typu rzeczy. To wszystko naszym zwierzętom szkodzi. Ja wiem, że są koty, które to bardzo lubią, ale po prostu dając im to, szkodzimy im.
Czy pani mówi w tym momencie także o alergiach pokarmowych, że z tego rodzaju żywienia też wynikają alergie, które mają potem wpływ na jelita?
Tak, jak najbardziej z obecności produktów mlecznych w diecie mogą wynikać zaburzenia o charakterze alergicznym, chociaż z moich doświadczeń i z badań, które czytam na ten temat, wychodzi nam jasno, że największy wpływ na alergizację zwierząt na różnego rodzaju składniki żywieniowe ma obecność w diecie kotów, najbardziej temu sprzyja obecność elementów takich jak zboża i wszystkie pochodne zbożowe, również ryż, również soja, kukurydza, rydza, rośliny strączkowe, ziemniaki, tego wszystkiego nie ma prawa w kociej diecie być.
A w karmach są, prawda, takie wypełniacze i psich, i kocich.
No niestety i to potrafią być w ogromnych ilościach i co więcej producenci potrafią się tym szczycić, mówiąc nam, że są to karmy wysokostrawne i dostosowane do potrzeb zwierząt. Niestety nie jest to prawda. Żeby karma była dostosowana do kocich potrzeb żywieniowych, musi być karmą wysokomięsną, bez właśnie dodatków zbożowych.
No i teraz, jeżeli kot wypuszczany jest na zewnątrz, to jego opiekunowie nie będą być może mieli świadomości, że coś jest nie tak z jego jelitami.
Nie tylko z jelitami, bo to dotyczy również na przykład zaburzeń pęcherza, pracy pęcherza moczowego, które też są bardzo częste, ale tak, faktycznie, jeżeli, przepraszam za dosadność, ale jeśli nasz kot pójdzie do kuwety w czterech ścianach i po prostu zostawi tam śmierdzący prezent, to od razu będziemy wiedzieć, że coś jest nie w porządku i w momencie, kiedy trafiamy na opiekuna, który jest odpowiedzialny, rozsądny, no to chwilę później tak naprawdę już ten kot powinien mieć umówioną wizytę w gabinecie weterynaryjnym, żeby ustalić, co się dzieje. Jeśli nasze zwierzę wychodzi z domu i wypróżnia się gdzieś bez naszej wiedzy, bez kontroli nad jakością tych odchodów, to może się okazać, że kot tygodniami będzie miał problemy właśnie na przykład trawienne, ale też właśnie jest to częste przy zapaleniach pęcherza moczowego, gdzie pojawia się krwiomocz i nikt o tym nie wie. Tak samo może się pojawiać biegunka i też nikt o tym nie wie. A później, jak wreszcie ktoś się zorientuje, że zwierzę na przykład schudło, jest w złym stanie, ma fatalną sierść, trafiamy do lekarza weterynarii, to okazuje się, że stan jest już przewlekły i zamiast zakończyć tą sprawę na przykład w ciągu tygodniowego leczenia, no to może być tak jak z moim gadkiem, gdzie pół roku to może być mało, żeby taką sprawę wyprowadzić.
No, ale teraz wracam na początek naszej rozmowy, gdzie padło takie stwierdzenie, że to są problemy, które są bardzo trudne do zdiagnozowania. No i trochę koło się zamyka, bo nawet jeżeli umówimy się do weterynarza, no to nie znaczy, że ten problem zostanie zauważony, prawda?
Tak, czasami niestety ciężko jest postawić jednoznaczną diagnozę. Zdarza się, że trochę błądzimy we mgle, bo koty też często pokazują nam rzeczy i dostarczają nam tak zwanych objawów niespecyficznych. Czyli jest sobie objaw, ale my nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, że ten objaw wiąże się z taką i taką jednostką chorobową. Może się okazać, że to jest objaw tak ogólny, że nie da się w pierwszym momencie od razu jasno postawić diagnozy. Trzeba się w to zagłębiać, trzeba robić dodatkowe badania. Jeśli ktoś mi mówi, że zgłasza się do mnie jako do dietetyka i mówi mi, że jego kot ma biegunkę, to ja w pierwszym momencie muszę się muszę ustalić, czy ta biegunka wynika z pasożytów, z przewlekłego stanu zapalnego jelit, z choroby autoimmunologicznej, z zaburzenia pracy trzustki, z nieprawidłowości po stronie wątroby, z zaburzenia flory bakteryjnej. Każda z tych rzeczy może nam dawać objaw w postaci biegunki, więc to jest często długotrwała i no kosztowna diagnostyka, którą my musimy podjąć, żeby pomóc naszemu zwierzakowi. Naprawdę mam teraz takich pacjentów, którzy są diagnozowani drugi rok i nadal jeszcze nikt nie potrafi konkretnie odpowiedzieć na to, co się dzieje, a kot cierpi.
Myślę, że opiekunowie, którzy są bardzo ze swoimi zwierzętami zżyci, to zawsze zauważą, że coś jest nie tak, prawda?
Tak, zauważą, tylko jeszcze jest kwestia właśnie otrzymania odpowiedniej pomocy, bo gastroenterologia jest dziedziną, która w medycynie weterynaryjnej jest szalenie potrzebna, a naprawdę jest niewielu specjalistów, którzy właśnie w takich bardzo trudnych przypadkach są w stanie pomóc. No i do tych specjalistów często trzeba się niestety ustawić w kolejce, ale powiem tak, na ten moment, na te wszystkie lata, które ja już spędziłam pomagając opiekunom kotów właśnie w problemach dietetyczno-żywieniowych, no muszę powiedzieć, że nie miałam jeszcze takiego pacjenta, żebym się poddała i rozłożyła ręce. Zawsze gdzieś do tej pory udawało nam się koniec końców znaleźć jakieś rozwiązanie. Czasami to trwało, czasami to była bardzo niewdzięczna praca, ale no jeszcze nie trafiłam na takiego kota, który byłby tak wielką zagadką, żebym nie była w stanie jej rozwiązać, co oczywiście nie znaczy, że taki się nie trafi, ale jak na razie to muszę powiedzieć, że no wszystkie te nasze działania kończą się sukcesem.
Na zakończenie pomyślałam sobie jednak, że wrócimy do, czy będziemy miały pretekst, żeby to życie duchowe jednak kotów się pojawiło, a to za sprawą pewnej kolorowej rybki. Ci, którzy śledzą pani bloga Koci Behawioryzm, wiedzą już o co chodzi. To ja poproszę o wyjaśnienie.
Tak, rzeczywiście zamieściłam ostatnio filmik na swoim profilu, żeby pokazać zabawę moich kotów, która opierała się o właśnie taki przedmiot, wcale nie koci, bo jest to tak zwana robofish, to jest taka rybka stworzona dla dzieci, żeby urozmaicić maluchom kąpiel. Tymczasem okazało się, że ona jest właśnie świetnym urozmaicaczem czasu dla kotów. Wyglądało to tak, że w takiej niedużej, prostokątnej miejsce nalałam wody i wrzuciłam tam tą rybkę i właśnie pokazywałam reakcję moich kotów. Reakcje były bardzo różne. Stefan uznał, że na rybkę, która wydaje taki cichutki, klekoczący dźwięk, na rybkę trzeba nasyczać, ponieważ to jest w ogóle skandal, że coś takiego jest w domu. Obkowi prawie, że wyrosła szyja żyrafy, tak bardzo się wyciągał do tej miski, jakkolwiek na zabawę bezpośrednią się nie zdecydował. Natomiast najbardziej zachwycona była Kiwi, która jako niesłysząca w ogóle nie zwracała uwagi na dźwięki, ale głęboko ją fascynowało to, że w tej misce coś pływa, a że Kiwi w ogóle jest kotem, który nie boi się wody i ta woda gdzieś tam w jej życiu jest obecna, to z dużą radością pacała sobie łapką w tym pojemniku, właśnie próbując rybkę upolować. Zabawka bardzo fajna, bezpieczna dla naszych zwierzaków. Jakkolwiek, jeśli mamy kota, który rzeczywiście lubi wodę, to proponuję pojemnik, w którym rybka pływa, ustawić na kaflach, żeby łatwiej było potem pościerać i jednak nie zostawiać kota bez kontroli z tą zabawką, bo może się okazać, że będziemy mieć powódź w domu przy bardzo takiej intensywnej zabawie.
No tak, rzeczywiście, tak chyba może się zdarzyć. Chociaż jak ktoś lubi, to czemu nie? Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, słyszymy się za tydzień.
Dziękuję, do usłyszenia.